Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Podniesienie. Jak mówiłem ostatnio, przeistoczenie i towarzyszące mu podniesienie stanowią kulminacyjny moment celebracji mszy świętej. Jest to bowiem uobecnienie Chrystusa pod postacią złożonych na ołtarzu darów chleba i wina, nad którymi kapłan wypowiada słowa Chrystusa z wieczernika. Jeżeli w ten sposób dokonuje się konsekracja, to dlatego, że Bóg dał taką władzę Kościołowi i jego kapłanom. Chrystus pozostaje jednak suwerenny i wolny. To też Kościół nie dysponuje Bogiem, nie rozkazuje Bogu, lecz jedynie wykonuje Jego życzenie, aby czynić to na Jego pamiątkę aż do skończenia świata. Moment przeistoczenia, zwanego w teologii transsubstancjacją, przeplata się z gestem podniesienia, czasem nazywanego wielkim podniesieniem, w odróżnieniu od małego podniesienia, które ma miejsce podczas doksologii kończącej modlitwę eucharystyczną. Obydwa te akty, to znaczy przeistoczenie i podniesienie, choć są ze sobą powiązane, to jednak są różne. Przeistoczenie jest tajemnicze, ukryte dla ludzkich oczu. Natomiast podniesienie ma na celu ukazanie tego, co wciąż pozostaje widoczne, aby obudzić wiarę w to, co niewidoczne, co niewidzialne. Chodzi zatem o gest uniesienia hostii i kielicha po słowach konsekracji, w czasie której dokonuje się transsubstancjacja. Ze względu na dokonujący się w chwili przeistoczenia cud przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, wszyscy wierni klękają na obydwa kolana na znak dany dzwonkiem przez ministranta i tak, klęcząc, trwają aż do zakończenia podniesienia. Pierwotnie w starożytności gest podniesienia miał miejsce jedynie na zakończenie modlitwy eucharystycznej, jak wspomniałem, a więc podczas doksologii. Natomiast unoszenie tuż po słowach konsekracji hostii i kielicha, aby wierni mogli je adorować w skupieniu oraz ciszy i w ten sposób wyznać swoją wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, utrwalił się w Kościele Zachodnim w XIII wieku. Było to w związku z tak zwaną herezją Berengariusza, biskupa francuskiego miasta Tours, który, nie mając jeszcze odpowiednich pojęć do wyrażenia tajemnicy przeistoczenia, które dwa wieki później wypracował święty Tomasz z Akwinu, kwestionował realną obecność Chrystusa pod eucharystycznymi postaciami. A więc to, co było przedmiotem wątpliwości teologicznych, lud pragnął wyrazić gestem czci i uwielbienia. W związku z tym wytworzył się dość rozbudowany nurt pobożności eucharystycznej, która w wielu swoich elementach przetrwała do dziś. Jedną z praktyk pobożności eucharystycznej tamtych czasów było pragnienie oglądania hostii. W dużych miastach, gdzie było więcej kościołów, wierni chodzili od jednego do drugiego po to, aby zobaczyć uniesione podczas mszy świętej postacie chleba i wina i adorować je. Zrodziły się też określone postawy i gesty, jak przyklęknięcia, skłony czy nawet padanie na twarz. Oprócz tego wytworzył się zwyczaj uderzania w dzwonki, zarówno tuż przed konsekracją, jak i w czasie podniesienia, aby wierni, którzy na przykład z powodu tłumu nie mają możliwości bezpośrednio oglądać hostii i kielicha, upadli na kolana i oddawali cześć. W późniejszych wiekach ta praktyka poszła jeszcze dalej. W czasie podniesienia dzwoniono w duży dzwon lub sygnaturkę na wieży kościoła, aby okolicznym mieszkańcom albo wszystkim parafianom dać znać, że w kościele dokonuje się Eucharystia i na moment konsekracji wszyscy powinni na chwilę zatrzymać się, aby oddać chwałę Bogu. Ten zwyczaj przetrwał jeszcze do niedawna. Pamiętam z mojego dzieciństwa, kiedy w niedzielę podczas sumy odprawianej w pobliskim parafialnym kościele nie wypadało wykonywać jakiejś czynności, na przykład gotować obiadu. A na dźwięk sygnaturki należało uklęknąć na chwilę tam, gdzie się w danym momencie było. Jeżeli zaś chodzi o tych, którzy uczestniczyli we mszy świętej, mówię tutaj o zwyczajach związanych z kultem Eucharystii, to zalecano im, aby podczas przeistoczenia, adorując Boga żywego, modlili się o odpuszczenie swoich grzechów i wieczne zbawienie. Proponowano konkretne modlitwy i akty strzeliste, jak na przykład słowa świętego Tomasza z Ewangelii Janowej: Pan mój i Bóg mój, lub inne, wzięte z tekstów liturgicznych lub pobożnych pieśni, jak na przykład z łacińskiej pieśni Adoro te Devote, czy na przykład z modlitwy świętego Ignacego Anima Christi, Duszo Chrystusowa, i wiele innych. Najczęściej jednak adoracja świętych postaci odbywała się w głębokim milczeniu i ciszy. I to wydaje się najbardziej odpowiednie. W obliczu tej wielkiej tajemnicy wiary w tak ważnej chwili najlepiej jest zamilknąć w geście adoracji. Czasem ludzie pytają, jak się zachować podczas przeistoczenia, jak się modlić. Otóż kto tylko może, powinien uklęknąć wraz z całym zgromadzeniem na znak dany dzwonkiem przez ministrantów i po prostu patrzeć na unoszoną przez celebransa hostię oraz kielich. Po to jest właśnie podniesienie, aby patrząc na święte postaci oddawać Bogu chwałę i cześć. Tymczasem często obserwujemy dziwne i chyba trochę bezmyślne zachowania wiernych, którzy opuszczają głowy, kiedy kapłan unosi nad nimi ciało i krew pańską, a podnoszą je, kiedy kapłan je opuszcza na ołtarz. Wszystko na opak. Patrząc na hostię, na kielich, należy wielbić Chrystusa, wzbudzać w sobie akty wiary, nadziei i miłości, mówić do Niego o tym, co dla nas jest najważniejsze, z czym przychodzimy na mszę świętą. Niech to będzie taka szczera, przyjacielska rozmowa ze Zbawicielem według tego, co nam podyktuje nasze serce i nasz rozum. Nie zmarnujmy tej świętej chwili. Cisza, która jej towarzyszy, jest właśnie po to, aby każdy mógł po swojemu doświadczyć obecności Chrystusa. W świetle tego wszelkie hałasowanie w czasie podniesienia, szczególnie podczas uroczystych mszy świętych w postaci różnych sygnałów wygrywanych na trąbkach czy hejnałów z hukiem wykonywanych przez orkiestrę, należy uznać za co najmniej niestosowne. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek podczas mszy świętych sprawowanych przez papieża na Watykanie praktykowano coś podobnego, jakieś granie podczas przeistoczenia. Nie bójmy się ciszy w tym uroczystym momencie i nie przeszkadzajmy sobie wzajemnie w adoracji oraz uwielbieniu uobecniającego się Chrystusa. Znakiem uwielbienia przychodzącego na ołtarz Pana jest okadzenie, które stosuje się podczas uroczystych mszy świętych. Ministranci lub diakon, o ile posługuje, klęka przed ołtarzem i zasypuje kadzidło. Kiedy kapłan unosi święte postaci, z namaszczeniem je okadza każdą trzykrotnym rzutem kadzielnicy. Kiedy zakończy się podniesienie, kapłan ze czcią przyklęka przed świętymi postaciami, które dopiero co w jego ręku stały się ciałem i krwią pańską. Na znak dany dzwonkiem przez ministrantów wierni wstają i w postawie stojącej odpowiadają celebransowi na jedną z czterech aklamacji, które można recytować lub śpiewać. Wszystkie te aklamacje po przeistoczeniu mówią o męce, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa, a więc o najważniejszych wydarzeniach zbawczych, wokół których rozwija się dalsza część modlitwy eucharystycznej, zwana anamnezą, czyli wspominaniem i przypominaniem. W niektórych rejonach przyjął się zwyczaj, że wierni klęczą nie tylko podczas przeistoczenia, ale także w ciągu całej modlitwy eucharystycznej, aż do kończącej ją doksologii. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Odnośnie do tego ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego upoważnia konferencje episkopatów poszczególnych krajów do podtrzymania tego zwyczaju, jednakże z zachowaniem jednolitości gestów i postaw, na co dokument ten kładzie bardzo mocny akcent. Eucharystia ma wyrażać jedność biorących w niej udział. Stąd należy stosować się do przepisów liturgicznych w tym zakresie, jak również do poleceń wydawanych przez celebransa lub diakona. Po aklamacji wypowiadanej na stojąco przez zebranych, następuje dalszy ciąg modlitwy eucharystycznej, określany, jak wspomniałem, mianem anamnezy. Jej treścią jest bowiem przywołanie najważniejszych wydarzeń zbawczych, mocą których dokonało się nasze odkupienie. Jest to zarazem nawiązanie do starotestamentalnej tradycji tzw. Haggady w ramach Paschy, kiedy opowiadano o Bożej interwencji w historii narodu wybranego. W jakimś sensie anamneza ma uświadomić uczestnikom Eucharystii, że Bóg niezmiennie pozostaje wierny w swoim zbawczym zatroskaniu o każdego człowieka. Tak jak był wierny w przeszłości, tak jest wierny nadal i takim pozostanie aż do końca świata. Te wspomnienia splatają się z ofiarowaniem ciała i krwi Chrystusa Bogu Ojcu i jednoczesnym dziękczynieniem za łaskę wiary oraz udział w uczcie eucharystycznej. Po tym następuje prośba o dar Ducha Świętego, który jednoczy cały Kościół. Znakiem tej jedności jest w każdej mszy świętej przywoływanie imienia papieża, jak również imienia biskupa danego kościoła lokalnego, na terenie którego sprawowana jest dana msza święta. Zwięźle, ale dobitnie oddają to m.in. słowa drugiej modlitwy eucharystycznej, które brzmią: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, i tu pada imię papieża, naszym biskupem, znowu imię biskupa, oraz całym duchowieństwem. Za tydzień powrócimy do tej tematyki.